Świat się zmienia.
Iwona Damska, dzień dobry. Dzisiaj moimi gośćmi są Konstancja Cynk i Maciej Komarnicki. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Studenci anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego, tak?
Tak, zgadza się.
Obydwoje jesteście z jednego roku?
Tak. Mhm. Tak, obydwoje studiujemy translatorykę.
No tak, a w wolnych chwilach robicie fantastyczne rzeczy, bo ty, Macieju, jesteś kierownikiem projektu Zapisane w Gwiazdach. To 9. edycja projektu Audiodeskrypcja po studencku. A Konstancja też bierze udział, czy wzięła udział, bo ona się już odbyła, ta impreza, jako lektorka. I mamy dzisiaj rozmawiać o tym, co świat robi dla ludzi niepełnosprawnych, jeżeli chodzi o narząd wzroku. Bo jak doczytałam w raporcie, widzimy nie tylko oczami, niepełnosprawność narządu wzroku, to jest problem społeczny. W Polsce prawie 3 miliony osób miało w 2015 roku uszkodzenia i choroby narządu wzroku. 42 tysiące osób deklaruje, że w ogóle nie widzi. A co czwarta niepełnosprawność spowodowana jest znaczną dysfunkcją narządu wzroku, czyli po schorzeniach narządu ruchu, układu krążenia i neurologicznych. Kłopoty ze wzrokiem ma najwięcej osób w grupie niepełnosprawności. To duże liczby.
Bardzo, bardzo duży nawet. Mam wrażenie, że ten problem nie jest uznawany za tak powszechny w społeczeństwie, a jak się spojrzy na liczby, to faktycznie robi wrażenie.
No jest to problem zbadany, bo tak jak mówię, sięgnęłam do raportu Widzimy nie tylko oczami i to rzeczywiście jest bardzo dobry tytuł dla tego raportu i też dobry tytuł dla wszystkich inicjatyw, które są podejmowane w całej Polsce, żeby ułatwić ludziom niewidomym, niedowidzącym, mającym kłopoty, bo to nie chodzi tylko o ludzi kompletnie niewidomych, ale także słabowidzących, po prostu funkcjonowania w tym świecie. Ja wiem, że coraz lepiej radzimy sobie, żeby pomóc i wyjść naprzeciw. Zresztą wystarczy zrobić sobie takie doświadczenie, zamknąć oczy i pokrążyć po domu z zamkniętymi oczami przez jakiś czas, można się zorientować, jakie to jest trudne i jakie to jest ograniczające. A już dopiero korzystanie z kultury to jest wyzwanie.
Dokładnie. Właśnie chodzenie po swoim domu, który dobrze znamy, może być jak najbardziej wyzwaniem, ale jakim wyzwaniem musi być wyjście do miasta, w miejscach, których nie do końca znamy, czy w miejscach, w których w ogóle nie poznaliśmy, nigdy tam nie byliśmy. Musi być na pewno duże wyzwanie dla tych osób.
No tak, i my mamy też taki schemat w głowie, że jeżeli pomożemy tym osobom poruszać się sprawnie po mieście, wejść do sklepu, korzystać z kolejki, tak, już są takie udogodnienia, przecież są też informacje dla osób niewidzących, kiedy zmienia się światło, ale przecież to są tacy sami ludzie jak my, którzy mają takie same potrzeby intelektualne i też trzeba coś z tym zrobić.
Owszem, takie osoby mają potrzebę korzystania z kultury, doświadczania kultury na ich własny sposób. I to też staramy się robić naszym projektem, właśnie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu tych osób, które nie widzą, albo które po prostu widzą inaczej.
I stąd właśnie wziął się pomysł na audiodeskrypcję po studencku, tak?
Można tak powiedzieć. No wszystko to zawdzięczamy oczywiście naszej prowadzącej wspaniałej, dr Pauli Gorszczyńskiej, która ten projekt zainicjowała i od tych 8 czy 9 lat co roku z nową grupą studentów go prowadzi. No i również ta edycja, która odbyła się 16 grudnia, w której my braliśmy udział, miała na celu właśnie wyjść do ludzi słabowidzących, wyjść do ludzi niewidomych z kulturą również internetową.
Nie tylko filmową, tak? Bo tutaj głównie to jest skierowane do odbiorców takich rozrywek jak kino, teatr, sztuki audiowizualne, najogólniej rzecz biorąc. A co to jest w ogóle audiodeskrypcja? Bo taki termin pada, ja mam wrażenie, że nie wszyscy dokładnie wiedzą, na czym polega audiodeskrypcja. Od razu drugie moje pytanie. Kiedy ona się po raz pierwszy pojawiła w Polsce? Taki zapis właśnie i taka możliwość korzystania za pomocą audiodeskrypcji, choćby z kin. To jest dość świeża sprawa.
Tak, tak. Audiodeskrypcja to właśnie szeroki termin. To dokładnie jest opis tego, co my, osoby widzące, widzimy przed sobą. I to może być film, ale też sztuka, to może być obraz, rzeźba, architektura, czy chociażby, nie wiem, mecz. Także jest to naprawdę dużo różnych zjawisk. I tak jak pamiętam, pierwsza audiodeskrypcja w Polsce to był rok 2006 i był to pokaz filmu Statyści w kinie Pokój w Białymstoku.
Zgadza się. Zresztą Białystok jest bardzo prężny, jeżeli chodzi o pomoc ludziom z niepełnosprawnością wzroku. I audiodeskrypcja, jakbyśmy mieli tak najprościej powiedzieć, to jest rodzaj narracji, tak? Prezentowany przez lektorkę, lektora. Jakbyście to określili, bo są też różne rodzaje audiodeskrypcji.
Tak, audiodeskrypcja to najszerzej mówiąc narracja. Przede wszystkim można to skrócić do stwierdzenia, że audiodeskrypcja jest opisem właśnie rzeczywistości, którą osoby widzące mogą zobaczyć, przystosowana do możliwości osób niewidomych lub słabowidzących.
I w jaki sposób tworzy się taką audiodeskrypcję? Bo to jest skrypt, który powstaje, tak?
Tak, w naszym wypadku na pewno to był skrypt. Mieliśmy osobny zespół, który tym się zajmował i konsultowaliśmy się między sobą oczywiście, jak to ma wyglądać. Natomiast był to na początku skrypt pisemny, który później przekazaliśmy lektorom, między innymi właśnie Konstancji, żeby nagrali to i swoim głosem opisali.
No dobrze, a jak to wygląda w praktyce? Osoby niewidome są na sali kinowej, tak? Jest projekcja filmu, są też osoby, które widzą, bo to nie wyklucza osób widzących z takiego seansu. Można to jakoś połączyć.
Tak, to wygląda.
Jest to możliwe, tak?
Tak, wykorzystujemy te krótkie momenty pomiędzy wypowiedziami bohaterów oraz pomiędzy poszczególnymi dźwiękami, w których ten lektor, lektorka czyta opis tego, co się dzieje na ekranie, czyli, nie wiem, albo przedstawia postaci, które są w tym momencie, bądź sytuacje, akcje, która po prostu się dzieje, dokonuje takiego opisu.
Załóżmy, że bohaterowie siedzą, milczą, ale na przykład przeglądają sobie jakieś czasopismo. My, osoby widzące, widzimy wszystko, co się dzieje, natomiast osoba niewidząca nie widzi tej sytuacji, tak? I w tym momencie wkracza lektor.
Zgadza się.
Tak? I co mówi lektor? Co mówisz, Konstancjo?
No, zależnie od tego, co mam w skrypcie, mówię, że mężczyzna przegląda gazetę, bądź mężczyzna uśmiecha się. Mhm. To są takie krótkie zdania, one mają określoną składnię, określone zasady tego, jak to powinno zostać zapisane, tak aby było to po prostu przystępne i jak najłatwiejsze do przetworzenia dla osoby, która tego słucha.
No właśnie, słyszę, że czas teraźniejszy, tak? To jest taki czas obowiązujący w audiodeskrypcji.
Tak, często równoważniki zdań, opisy zaczynające się najpierw od tego, co jest najbardziej widoczne. Najpierw podmiot, potem orzeczenie.
Czyli ten skrypt ma swoją strukturę, tak? On jest jakoś tak ustandaryzowany i robi się to podobnie, tak?
Tak.
Wszystkie skrypty powinny wyglądać podobnie. Czy ktoś to zbadał wcześniej? Czy były jakieś próby i ten skrypt był udoskonalany? I w ogóle skąd pomysł? Czy to jest zaczerpnięte gdzieś już ze świata czy z Europy, gdzie taka audiodeskrypcja świetnie sobie radziła i dużo wcześniej już wkroczyła do kin i do miejsc z szeroko pojętą sztuką, kulturą audiowizualną?
Szczerze mówiąc, na pewno przy tworzeniu skryptu to korzystaliśmy z doświadczeń i wytycznych, które istnieją, które nam przedstawiła pani doktor Gorszczyńska, ale też po ukończeniu, powiedzmy, pierwszej czy drugiej wersji tego skryptu skonsultowaliśmy to z panią Izą Dłużyk, która sama jest osobą niewidomą i współpracuje regularnie z projektem audiodeskrypcji po studencku.
Czyli ona mogła robić korektę na bieżąco, tak? Jako
tak,
osoba najbardziej zainteresowana i wiedząca, czego brakuje.
Tak, przekazała nam naprawdę bardzo cenne wskazówki, rozwijała nasze wątpliwości i mówiła, abyśmy na przykład nie bali się opisywać kolorów. Choć osoby, które nie widzą od urodzenia, nie wiedzą, jak poszczególne kolory wyglądają, to wciąż mieliśmy się tego nie bać na przykład.
Tak, i też takie podejście, że mimo, że osoba niewidoma może nie znać danego konceptu, to nie znaczy, że mamy ją tej wiedzy czy tego konceptu pozbawiać. I dlatego właśnie, czy to kolory, czy też nawet takie utarte sformułowania w języku, jak do zobaczenia, z którymi, owszem, powinno się trochę uważać, ale nie można ich całkiem wymazywać i całkiem usuwać.
Czy jest też miejsce na interpretację, czy raczej taka praca lektora, lektorki powinna być no, w miarę możliwości obojętna, neutralna? Czy coś podgrywasz, Konstancjo?
To jest dobre pytanie. Właśnie pani Izabela Dłużyk uprzedziła nas przed naszym nagrywaniem materiału, abyśmy nie bali się też grać. Były takie fragmenty w naszym materiale, w którym razem z Filipem, lektorem, odgrywaliśmy dialog pomiędzy postaciami i właśnie w tym dialogu pozwoliliśmy sobie trochę odegrać tę rolę, pokazać więcej emocji, czy na przykład w momentach, w którym akcja filmu była troszkę bardziej wartka, to tam również dawaliśmy to odczuć swoim głosem, że coś dzieje się szybciej, nagle.
A, czyli to jest tak, że niekoniecznie jest jeden lektor. Podczas seansu mogą być też dwie osoby, tak?
W naszym przypadku skorzystaliśmy z obu głosów i były właśnie takie momenty, tak jak chociażby ten dialog, kiedy z tego korzystaliśmy i się wymienialiśmy.
A jak są napisy końcowe, też czytacie?
W momencie, kiedy pojawiały się napisy końcowe, to w naszym przypadku po prostu padło hasło, napisy końcowe i już ich nie odczytywaliśmy, bo to po prostu niemożliwe. Leciały kompletnie za szybko.
Tak, ale wiem, że w niektórych produkcjach tego typu czyta się takie najważniejsze części tych napisów.
Czyli reżyser, scenariusz, aktorze, tak? Mhm. Wiadomo, że ta lista płac, tak mówiąc kolokwialnie, jak się mówi w branży filmowej, ona jest często bardzo długa, więc to trwałoby i trwało. Nie ma to chyba specjalnie sensu, ale...
Tak. I jeszcze jedna też ważna rzecz, którą trzeba uwzględniać, to, że trzeba powiedzieć, kiedy jest koniec filmu.
Dokładnie.
I początek też, tak? Zaczynamy?
Tak.
Tak, dobrze, kiedy takie hasło pada, bo my możemy widzieć, że te napisy końcowe się skończyły i już ekran się wygasił, ale nie każdy to dostrzeże.
Czy towarzyszy tobie, Konstancja, akurat ciebie mogę zapytać, bo tu jesteś, duże napięcie, czy to jest duża koncentracja przy czytaniu audiodeskrypcji, przy takim lektoringu?
Muszę powiedzieć, że tak. Było to moje pierwsze doświadczenie w ogóle z nagrywaniem materiału w studio. I było po prostu wiele rzeczy, z których nie zdawałam sobie wcześniej sprawy, to znaczy, których nie słychać na co dzień, wszelkie mlasknięcia, prychnięcia, nie wiem, moment, w którym odrywa się język od podniebienia. Nie zdawałam sobie z tego wcześniej sprawy, że jest to słyszalne z mikrofonem, także musiałam na to uważać i po prostu wziąć to pod uwagę, kiedy nagrywaliśmy.
W kinie sprawdza się to doskonale, tak zastanawiam się, gdzie jeszcze, jak teatr sobie radzi. Czy również potrzebny jest lektor? Bo w teatrze prawie wszystko odbywa się na scenie, jest sytuacja jeden do jednego, nie ma takich obrazów czy dłuższych scen jak w filmie, no ale też zdarzają się, tak?
Na pewno istnieje też audiodeskrypcja teatralna. Rządzi się ona na pewno trochę innymi prawami, no bo właśnie nie jest to materiał nagrany, tylko odgrywany na żywo, więc podejrzewam, że potrzebny jest wtedy lektor, który na bieżąco będzie opisywał, co się dzieje. U nas mieliśmy dużo łatwiej, ponieważ po nagraniu kwestii już nasz realizator dźwięku mógł sobie poprzesuwać, dopasować, w których momentach może zacząć się dany fragment, dana wypowiedź, a w których może się skończyć i tak dalej.
A w muzeach, w galeriach sztuki audiodeskrypcja też jak najbardziej wchodzi w grę?
Istnieje i są nawet galerie typowo dedykowane. Galeria Zmysłów na przykład jest w Gdańsku, gdzie nie tylko angażowany jest słuch, ale i dotyk, zapach, smak czasami. Więc one są tak po to, żeby mimo, że osoby niewidome mają jeden zmysł zablokowany, to mogą doświadczać tej rzeczywistości przez inne zmysły też.
I jak mówi nauka, bardziej intensywnie doświadczają właśnie przez to, że mają uszkodzony jeden zmysł, narząd wzroku, to są bardzo wyczuleni. Też często korzysta się z automatu w takich miejscach jak muzea, gdzie to wszystko się nie zmienia, jest statyczne i powiedzmy wystawa trwa jakiś czas. Czy to się sprawdza, właśnie taki lektor nagrany?
Moim zdaniem tak. Zresztą nawet w Opolu, jak niedawno byłem, w Muzeum Piosenki Polskiej, to tam wręcz wszystko jest na słuchawkach. Tak naprawdę nie potrzeba korzystać z dodatkowych materiałów wizualnych, tylko można chodzić po muzeum i odbierać samym słuchem całą tę rzeczywistość, która się dzieje wokół. Wszystkie te materiały są nagrane.
No właśnie zastanawiam się, jak w galeriach radzi sobie osoba niewidoma, czy też korzystają z galerii, kiedy nie widzą na przykład. No już tutaj rzucę tego Van Gogha, tak, Słoneczników, czy gdzieś, gdzie obrazy wielkich mistrzów wiszą, są takie możliwości, że szczegółowo się opisuje, co widać na tym obrazie. Czy, no, na pewno oryginału nie można dotknąć, to wiadomo, ale...
Spotykam się coraz częściej z takimi rozwiązaniami w galeriach, kiedy przed widzem stoi makieta danego obrazu i można odczuć ten obraz poprzez palce. Jakby poszczególne fragmenty tych obrazów mają jakby różne faktury, różne struktury i można ich dotknąć i rozdzielić dane elementy, poczuć to, co dokładnie się tam znajduje.
To jest absolutnie niesamowite, naprawdę. To jest też wzruszające, że można pójść tak daleko i zrobić taki ukłon w stronę ludzi z niepełnosprawnością wzroku, że mogą poczuć sztukę, tak? Mogą się po prostu wzruszyć też, wyobrażając sobie, bo pewnie to jest bardzo intensywne doznanie, kiedy się dotyka poszczególnych elementów, a jeszcze jakiś głos prowadzący tłumaczy, co się dzieje na obrazie. Dokładnie. Nigdy nie widziałam takich reakcji, ale może byliście świadkami.
Myślę, że emocje są naprawdę podobne co u osób widzących, bo to wciąż jest to samo doświadczenie obcowania z pięknem.
Pięknem, tak. Skoro mówimy o angażowaniu innych zmysłów, różnych zmysłów, to istnieje coś takiego jak kina haptyczne, tak, które korzystają właśnie z innych zmysłów, angażują inne zmysły. Na czym polega taki seans? Na czym polegają te kina haptyczne? Co tam się dzieje?
W skrócie można by określić, że kina haptyczne to są po prostu kina tak zwane 5D, czyli angażujące poprzez różne sprzęty, różne technologie właśnie pozostałe zmysły kiedy to, co się dzieje na ekranie, jest odzwierciedlane również w sali, że na przykład fotele wibrują albo się przesuwają, że zmienia się temperatura w sali, albo na przykład zaczyna padać deszcz, kiedy również na ekranie to się dzieje i dzięki temu nie tylko osoby widzące, ale każdy może doświadczyć tego, co się dzieje na ekranie.
Dokładnie, to jest też kino, które jakby nie do końca skupia się na tym, co jest rzeczywiście na ekranie. To jest kino większych detali.
Czyli kino doznań bardziej, tak? Dokładnie. Takich i cielesnych, i właśnie zapachowych, czyli mamy całe spektrum tutaj.
Tak, tak.
Ciekawe, czy to jest kino przyszłości, czy kiedyś głównie będziemy oglądać, czy bywać na takich seansach?
Szczerze mam nadzieję, bo brzmi to jak bardzo... bardzo ciekawe doświadczenie.
No ale nie doświadczyłeś tego jeszcze?
Jeszcze niestety nie, ale zamierzam kiedyś, bo naprawdę jestem bardzo ciekaw tego.
A jest taka możliwość w Polsce? Chyba w Krakowie są kina haptyczne, przynajmniej słyszałam, że takie pomysły były.
Wiem też, że w niektórych takich większych parkach rozrywki tematycznych pojawiają się czasami takie większe sale przystosowane pod to.
Z niepokojem patrzę na zegarek, musimy kończyć nasze spotkanie. Chciałabym, żebyście króciutko na zakończenie podsumowali waszą 9. edycję, która była, jak wspomniałeś Maćku, w połowie grudnia.
Tak.
To był też pokaz, tak?
Tak, odbył się pokaz na Wydziale Neofilologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, podczas którego wyświetliliśmy 3 części filmów Gwiezdny Szeryf produkcji grupy filmowej Darwin, które ogólnie same w sobie są dostępne na YouTubie, jednak właśnie sporządziliśmy do nich audiodeskrypcję oraz napisy dla osób niesłyszących, które też przygotowywaliśmy zgodnie z wytycznymi. I potem miał się pojawić gość, którego zaprosiliśmy, jednak niestety się rozchorował.
Mówimy o blind tenisie, tak?
Tak, pan Robert Zarzecki, prezes Fundacji Widzimy Inaczej, miał nas odwiedzić, właśnie powiedzieć trochę o blind tenisie. W zamian za to udało nam się znaleźć materiały zarówno jego, jak i jednej zawodniczki blind tenisa, dzięki czemu mogliśmy i tak doświadczyć tego w trochę może ograniczonej formie, ale jednak dowiedzieć się, czym jest blind tenis. I potem po krótkiej przerwie z poczęstunkiem zaprosiliśmy również do wypełnienia ankiet, żeby też dostać ocenę tego projektu, co można zmienić w przyszłości, czy co się podobało osobom.
Już wiecie?
Prawie. Jeszcze musimy przeanalizować te wyniki, ale widziałem, że było parę odpowiedzi wartościowych, także cieszę się.
Ja również się cieszę, że mogłam was zaprosić, że robicie tak fantastyczne rzeczy. Maciej Komarnicki, kierownik projektu Zapisany w Gwiazdach, 9. edycja audiodeskrypcji po studencku i Konstancja Cynk, lektorka, studenci anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Wielkie dzięki.
Dziękujemy.
My również dziękujemy.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.